Studio Polityka.
Dzień dobry. Od kilkunastu dni trwa błyskawiczna kontrofensywa armii ukraińskiej. Rosjanie uciekają, ale czy to przełom w wojnie? Na razie opinie są podzielone. W Polsce trwa nadal dyskusja dotycząca niemieckich reparacji wojennych, a jutro otwarty zostanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam, Marka Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.
Dzień dobry Państwu.
I Artura Cejrowskiego, portal w polityce.pl i Stefczyk Info.
Dzień dobry Panom i dzień dobry Państwu.
Studio Polityka.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król powiedział, że zgodne głosowanie w Sejmie nad uchwałą dotyczącą reparacji wojennych jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do wystąpienia do Niemiec o zadośćuczynienie za straty. Sejm przyjął uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę reparacji. Projekt uchwał złożyły kluby PiS, PSL i Koalicji Obywatelskiej. Za wiodący uznany został projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Król dodał, że do końca nie było wiadomo, jaki będzie wynik głosowania.
Było gro głosów takich, które jakby wskazywały na to, że no może być z tą zgodą różnie, ale jeżeli był taki wynik, to miejmy nadzieję, że jednak ta zgoda to kolejny krok przed rządem, żeby z tym oficjalnym wystąpieniem czy z oficjalną notą do rządu Niemiec wystąpić.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński mówił podczas inauguracji ogólnopolskiego projektu Puste Ramy, że ma on przypominać o dziełach sztuki i obiektach zabytkowych zagrabionych w czasie II wojny światowej zarówno przez Niemców, jak i Sowietów.
Niemcy od początku wojny prowadzili planowy i systematyczny rabunek zbiorów publicznych, prywatnych i kościelnych. Jednak nie tylko Niemcy zajmowali się rabunkiem polskich dóbr kultury. 17 września 1939 roku na ziemię polskie wkroczyła Armia Czerwona.
Jutro uroczyste otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. Jest on nie tylko szansą rozwoju Elbląga i całego regionu, ale także daje swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego na Bałtyk z pominięciem kontrolowanej przez Rosję cieśniny Pilawskiej. Tak na temat przekopu w TVP w 2019 roku wypowiadała się Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej.
Skoro natura tego przekopu nie zrobiła, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby tam był przekop, to by był.
Mamy nauczkę z tej wojny. Trzeba było wsłuchać się w głosy wewnątrz Unii Europejskiej, w Polsce, krajach bałtyckich, w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Oni od lat nam mówili, że Putin się nie zatrzyma, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas debaty o stanie Unii Europejskiej. Do słów odniósł się Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.
To była racja jednej polskiej formacji Zjednoczonej Prawicy, a przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. To myśmy mówili o tych niebezpieczeństwach, mówił o tym mój świętej pamięci brat, prezydent Rzeczypospolitej i to było coś, co czyniliśmy konsekwentnie przez bardzo wiele lat.
Gdańska skończyła 100 lat. Uroczystości trwały od rana do późnego wieczora. Historia klubu to opowieść o trudnej historii Polaków w wolnym mieście Gdańsku, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński.
Wolne miasto Gdańsk wolne było tylko z nazwy, a tutaj rządzili Niemcy, którzy po prostu byli nazistami. Polacy tu byli prześladowani. Polacy, którzy przychodzili tutaj na ten polski kwartał, jak to się mówiło, kultywowali tutaj nasze tradycje, brali udział w rozgrywkach sportowych z białym orłem na piersi.
Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu Solidarność przenosi się do nowej lokalizacji. Musi opuścić budynek Europejskiego Centrum Solidarności, które wynajmowało od 2016 roku, bo przegrało konkurs. Miasto Gdańsk zaproponowało stowarzyszeniu 4 nowe lokalizacje. Prezes Edyta Stoba twierdzi, że żaden lokal nie spełniał wymogów dla niepełnosprawnych.
No różnie, tak? Jeden z lokali miał 10 metrów, to jest niestety lokal za mały. Inne lokale znowu nie posiadały windy, znajdowały się na pierwszym piętrze.
W zamówieniu na prowadzenie gdańskiego profilu w serwisie TikTok mogło dojść do nieprawidłowości. Pytania stawiają miejsce radni Prawa i Sprawiedliwości. Zamówienie biura prezydenta o wartości ponad 114 tysięcy złotych wygrała firma Personal PR, której właścicielka była rzecznikiem gdańskiego stadionu. To nie może być przypadek, komentuje radny miasta Przemysław Majewski.
Wzbudza ona podejrzenie, że lista tych wymogów została przygotowana tylko pod jednego oferenta, tylko pod jednego wykonawcę, który mógł je spełnić.
Studio Polityka.
Mamy nauczkę z tej wojny. Te słowa przed chwilą tutaj wybrzmiały z ust Ursuli von der Leyen. która podczas debaty o stanie Unii właśnie tak się wypowiedziała. Donald Tusk wczoraj w Poczdamie również się wypowiadał, jak to przestrzegał przed tym spoufalaniem się i robieniem interesów z Rosją. Ani Ursula von der Leyen, ani Donald Tusk nie mówili na przykład właśnie o roli Lecha Kaczyńskiego, który przestrzegał i tej informacji Prawo i Sprawiedliwość, tej konserwatywnej części sceny politycznej w Polsce. No, wychodzi na to, że to Donald Tusk, który już w 2008 roku podczas sejmowego exposé mówił, że musimy mieć stosunki z Rosją taka, jaka ona jest. Robił reset. Radosław Sikorski tutaj sugerował, że no, Rosja powinna być w NATO. Przypomnę, że w 2014 roku Radosław Sikorski mówił do Ukraińców, żeby no, nie stawiali oporu Rosjanom, bo zostaną wymordowani. Panowie, jak odczytujemy te słowa Ursuli von der Leyen i Donalda Tuska, który widać chyba zmienia swoją strategię i robi się naprawdę takim politykiem ultra antyrosyjskim, choć widzieliśmy przecież, co się działo, i Ursula von der Leyen i jej koledzy niemieccy, którzy do dzisiaj no, cały czas starają się chyba nawiązać bardzo dobre relacje z Putinem, no jakiś odwrót w stronę tej Europy Środkowo-Wschodniej robią, no ale nic nie słyszymy o żadnych pieniądzach na zamian za to, że przyjęliśmy miliony Ukraińców. Nie słyszymy o tym, że Polsce trzeba odblokować pieniądze z KPO. Jeszcze Jarosław Popek chciał coś dodać.
No właśnie, czy to nie wygląda tak, że Europa Zachodnia, głównie Niemcy, teraz przestawili swoją wskazówkę, bo widzą, że Ukraińcy zaczynają wygrywać wojnę, no i Rosja będzie, no i teraz nie będzie interesu z Rosją, może będą interesy z Ukrainą. Artur Cejrowski, może od pana redaktora zacznie.
Słowa Donalda Tuska przede wszystkim, to bardzo ciekawe były słowa wczoraj.
Ta teza redaktora Popka o tym, że Ukraińcy wygrywają wojnę, jest niezwykle miła mojemu, pewnie nie tylko mojemu sercu, ale ona jest niestety jeszcze bardzo daleko od tego, żeby się ziścić. Mam wrażenie, że Ukraińcy niezwykle dzielnie się bronią, niezwykle odważnie przeprowadzają tę swoją kontrofensywę, ale z każdym dniem otrzymujemy coraz bardziej przerażające informacje z frontu i nie dalej jak 3 godziny przed startem naszej audycji doradca prezydenta Ukrainy, pan Mykhajło Podolak, poinformował, że władze ukraińskie odnalazły kolejny masowy grób. Masowy grób, w którym pochowano 450 obrońców Ukrainy, i to jest już kolejna po Buczy, Mariupolu i wielu innych miejscach taka lokacja, w której obrońcy Ukrainy oddają swoje życie za swoją ojczyznę, ale oddają swoje życie, no przepraszam, to są mocne słowa, ale oddają swoje życie dlatego, że przez całe lata ludzie w Niemczech i w Europie Zachodniej pozwalali Putinowi na bogacenie się, pozwalali Putinowi na to, żeby on się zbroił, i to było możliwe dzięki polityce Angeli Merkel, którą w Polsce reprezentował w ogromnym stopniu Donald Tusk. I to no, przystrajanie się dzisiaj w piórka rusofoba to jest oczywiście kolejny dowód na to, że Tusk i Platforma Obywatelska to są ludzie sondaży, to jest partia sondażowa. Natomiast no, jest to szczególnie obrzydliwa hipokryzja w kontekście tego, o czym mówimy, bo przecież no, nie dalej jak w 2007 roku w swoim exposé, kiedy Donald Tusk został premierem, zapowiadał, że potrzebujemy resetu z Rosją, że relacje z Rosją muszą być odbudowane, że relacje z Rosją muszą być oparte na dwustronnym wzajemnym zaufaniu. O jakim zaufaniu możemy mówić do państwa, które dziś robi dokładnie to samo, co no, jutro jest 17 września, arcyważna dla każdego Polaka data. Data, która no, boleśnie wyrywa się w pamięci, w duszach i w sercach naszych rodaków. I my wiemy, czym jest Rosja. My od zawsze wiedzieliśmy, czym jest Rosja. Przecież to, co się stało w Buczy, to, co się stało w Mariupolu, to, co odkryto wczoraj w Izumie, to nie są rzeczy nowe, które wcześniej się nie zdarzały. Tam w tych wszystkich grobach, w tych wszystkich lokacjach pobrzmiewa echo Charkowa, Katynia, Miednoje, pobrzmiewa echo słów, które brzmią dla wszystkich nas, Polaków, złowieszczo, złowrogo, i my wiemy, jaka jest Rosja. Ta Rosja się w ogóle nie zmieniła. Problemem Rosji nie jest tylko i wyłącznie jeden Putin, którego wystarczy usunąć. Problemem Rosji jest to, że elity zachodnie poprzez całe mnóstwo polityków, od mniej istotnych aż po takich, którzy decydowali o kształcie europejskiej polityki, przez lata budowały potęgę neoimperialnej Rosji. I ta Rosja dzisiaj morduje Ukraińców, tak samo jak mordowała w czasie II wojny światowej Polaków, a na to niestety pozwoliła Angela Merkel, bo ta wojna jest prowadzona w ogromnym stopniu za niemieckie pieniądze.
Marek Formela, jak widzi tą sytuację, co będzie dalej z Niemcami? Czy będą pomagali, czy nie będą pomagali, czy chodzi im już teraz tylko i wyłącznie, bo mamy takie sygnały, że już oczywiście dbają o to, żeby robić interes z Ukraińcami. A no, pojawiają się takie wypowiedzi koncyliacyjne, no bo to też taki ukłon w stronę państw Europy Środkowo-Wschodniej, Polski, oczywiście bez nazwisk, nie mówimy kto był, kto ostrzegał, kto przestrzegał, jakby nie może wyjść, przejść przez gardło nazwisko Kaczyński, profesor Lech Kaczyński, no bo to jakby no, było jasne i inni przywódcy Europy Środkowo-Wschodniej również mówili to w roku 2008, wcześniej.
No trafia mi do przekonania stanowisko Jarka, że Niemcy w sposób dość zręczny adaptują się do nowej sytuacji. To znaczy analizują te meldunki, które posiadają, analizują wiedzę z frontu, z przesunięć, z kontrofensywy Ukraińców i moderują swoje stanowisko zgodnie z duchem czasu.
Tak jak zawsze to robili.
Tak, no trzeba przyznać, że robią to bez żadnego skrępowania. W ogóle uważają, że po prostu jest to zgodne z niemiecką racją stanu i w gruncie rzeczy jest w społeczeństwie niemieckim akceptowane.
No ale zobaczcie, ta sama narracja jest nie tylko w Niemczech, jest w tych właśnie krajach zachodniej Europy. Mówi Ursula von der Leyen, mówi premier Finlandii. Tak. Dokładnie w ten sam sposób, jakbym czytał dokładnie te same słowa w tych ich wystąpieniach.
Więc to wystąpienie Ursuli von der Leyen, przypomnę, przez 6 lat pani przewodnicząca Komisji Europejskiej była ministrem obrony w rządzie Angeli Merkel i zasiadała u boku wicekanclerza Scholza. Jest wystąpieniem typowym dla współczesnej liturgii politycznej, pozbawionym głębszego znaczenia, emblematycznym i cynicznie skupionym na zaakcentowaniu nowej sytuacji, bez odwoływania się do drogi, którą polityka niemiecka wypracowała dla obecnej sytuacji na pograniczu Europy, Ukrainy i Rosji. Ja jeszcze też zwrócę uwagę na wystąpienie Donalda Tuska, który, co wydaje mi się co najmniej niestosowne, z tym wystąpieniem udał się do Poczdamu, nie wiem, czy osobiście, czy...
Był osobiście.
Osobiście, no to tym bardziej jest to dla polskiego polityka duża niezręczność.
Dla polskiego polityka, redaktorze, to słuszna uwaga.
Dla polskiego polityka, tak, tak. Wyczuwam tę membranę, ale niech tam. Polski polityk z Sopotu. ale przypominam...
Europejskiego polityka.
Europejski polityk Sopotu, Hisigia, miejscowy.
No, miejscowy.
Ani
dobrze,
Polak, ani Niemiec. Tam taka rodzina była Dawidowskich i jeszcze tam kilka rodów. Ale do czego zmierzam? Że ten sam polityk chwilę wcześniej na tle Żurawia, na tle Gdańska mówił do tych samych niemieckich polityków, którym teraz zarzuca, że zrobili jakieś błędy, że nie słuchali, nie słyszeli, przesłyszeli się, że przecież ich polityka była błogosławieństwem. Błogosławieństwem mówił, dla Polski, dla Europy.
Dla całej Europy, tak mówił no Donald Tusk. Po niemiecku.
Nie ma chyba większej miary hipokryzji niż ta, którą Donald Tusk zawarł w tych dwóch swoich wystąpieniach. Dla mnie jest to polityczny bankrut.
Artur Cejrowski, bo przysłuchiwał się tej imprezie w Poczdamie. Mieliśmy jeszcze bardzo nieciekawą wypowiedź, czy no interesującą, ale też brzmiącą złowieszczo, jak mówią niektórzy, kanclerza Olafa Scholza, który mówił o tym...
W imieniu wypędzonych.
Tak, niektórzy tak uważają, że wypowiedział się w taki sposób dosyć groźny. wojny dla Polski. Stawiane są pytania, czy to była zawoalowana groźba wobec Polski, bo mówił o granicy polsko-niemieckiej. Ja przytoczę słowa Olafa Scholza. Chciałbym powiedzieć, patrząc na Donalda Tuska, jak wielkie znaczenie mają układy, które wynegocjowała Willy Brandt i raz na zawsze ustalona jest granica Niemiec i Polski po setkach lat naszej historii. Nie chciałbym, by jacyś ludzie szperali w książkach historycznych, by wprowadzić rewizjonistyczne zmiany. To musi być dla nas wszystkich jasne. Jak odczytywać te słowa? Pytanie do Artura Cejrowskiego, bo brzmią no, dosyć złowieszczo, chyba.
Brzmią arcyzłowieszczo, zwłaszcza, że wypowiadane są przez kanclerza Niemiec w Poczdamie w przededniu 17 września, w przededniu rocznicy, która dla Polaków oznacza...
A to spotkanie było w Sesylienhof, czy w jakimś nowoczesnym biurowcu?
To spotkanie w ogóle było przedziwne, bo Donalda Tuska na to spotkanie najwyraźniej wskazuje, wydaje się, że zaprosiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, bo to ono było jednym z partnerów tego spotkania i wręczenia tej nagrody. Przypomnijmy, że tam Witalij Kliczko został odbiorcą nagrody dla całego narodu ukraińskiego, bo no, to, o czym mówiliśmy wcześniej, Niemcy dziś jednocześnie nie wysyłając broni do Ukrainy i prosząc, żeby ta wojna się już zakończyła, bo oni nie mogą robić interesów z Rosją, próbują jakoś, nie wiem, PR-owo działać na rzecz pokazywania, że jednak tutaj wykonują jakieś gesty w stronę Ukrainy i ta nagroda wręczona Kliczce, którą obserwował też z widowni Donald Tusk i obserwował kanclerz Schröder, miała na celu jakiś taki PR-owy gest w stronę Ukrainy. No ale te słowa, o których mówi redaktor Kubiak, są no, arcygroźne, arcystraszne.
Dlaczego?
Jeżeli kanclerz Niemiec mówi o tym, że... Bo mówi o tym oczywiście w kontekście tej debaty o reparacjach, która toczy się w Polsce. Jeśli on gdzieś w tle w jakiś zawoalowany sposób podnosi się do tego, że nie chciałby, żeby jacyś ludzie szperali w książkach, żeby wprowadzić rewizjonistyczne zmiany granic, no to on wprost de facto straszy polityków polskich. Zostawcie ten temat reparacji, bo my możemy za chwilę wrócić do tematu rewizji granic. No, warto byłoby przypomnieć kanclerzowi Scholzowi, Donald Tusk jest historykiem. Jeśli zgodnie ze słowami mojego przedmówcy, redaktora Marka Formeli, Donald Tusk byłby polskim politykiem, to po takich słowach, po takim diktum Scholza powinien był wstać i wyjść.
Jest polskim politykiem. To czemu nie wyszedł? No jest polskim politykiem, bo...
Zdaje mi się, że nie w tej roli tam występował, bo jeżeli byłby polskim politykiem, to po takim chamskim, bezczelnym diktum Scholza powinien...
No jest też politykiem, był politykiem też europejskim, ale też jest polskim politykiem, ma polskie obywatelstwo i na ten temat porozmawiamy po przerwie.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Witamy po przerwie. Piotr Kubiak.
Jarosław Popek.
Gość w studiu Marek Formela.
Dzień dobry.
I Artur Cejrowski na łączach internetowych.
Jeszcze raz dzień dobry Państwu.
No, rozmawialiśmy przed chwilą o trudnych relacjach polsko-niemieckich. Jeszcze Marek Formela w temacie wywołanym, albo już nie, już przejdźmy dalej, albo może Marek Formela odniesie się jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, ale jeszcze chciałbym taki cytat jeszcze dodać do tego, o czym rozmawiamy. Razem z Tuskiem walczymy o praworządność w Polsce, stwierdził niemiecki europoseł Manfred Weber właśnie podczas debaty w Europarlamencie. Panie redaktorze, jak to wszystko łączyć? Manfred Weber razem z Donaldem Tuskiem, czyli jasno pokazuje, że partia Platforma Obywatelska jest bardzo mocno zjednoczona z oczywiście z Europejską Partią Ludową, jak wiemy, tak jest, ale no jakby jasno i prosto mówi, że no walka jest z demokratycznie wybraną władzą i siły niemieckie walczą razem z Donaldem Tuskiem, żeby obalić demokratycznie wybraną przez Polaków władzę.
Jakikolwiek polityk niemiecki teraz i w przyszłości jest ostatnim, który może cokolwiek mówić o praworządności w Polsce. Z doświadczeń historii polsko-niemieckiej, do której pan kanclerz Scholz niezręcznie nawiązał, nie wynika, żeby mieli jakikolwiek mandat etyczny nawet do brania udziału w dyskusji na temat praworządności w Polsce. szczytowym wymiarem tej praworządności było uznanie mordu sądowego na obrońcach Poczty Polskiej i po kilkudziesięciu latach wypłacenie w ratuszu głównego miasta w Gdańsku po kilka tysięcy marek rodzinom poszkodowanych mordem sądowym dokonanym przez obywateli państwa niemieckiego.
No i dokładnie kropkę trzeba postawić.
Tu postawimy kropkę, przejdźmy do... chociaż temat reparacji jest bardzo ciekawy, ale teraz zajmijmy się kolejnym.
Jeszcze
bardzo
jedno zdanie, lektorze,
jeszcze, Artur Cejrowski, jeszcze jedno zdanie, prosimy bardzo.
Obok tematu reparacji prowadzona jest arcyobrzydliwa akcja i próba pokazania, że środowiska zagniskowane wokół Prawa i Sprawiedliwości są środowiskami przesiąkniętymi przez jakieś relacje z Rosją. Tych prób dokonuje Gazeta Wyborcza. Arcyciekawy artykuł na ten temat będzie w poniedziałkowym tygodniku sieci. Proszę mi wybaczyć tę reklamę, ale to jest ogromnie istotny problem. Dzisiaj ci ludzie, którzy przez całe lata ostrzegali przed Rosją, ci ludzie, którzy, tak jak świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, w Tbilisi bronili Gruzji, za co dzisiaj są uważani za gruzińskich bohaterów narodowych, bronili Gruzji przed Rosją, dzisiaj są oskarżani o jakieś sprzyjanie Rosji. I ten wątek tej sprawy również jest arcyważny.
No, ten z perspektywy wątek pomorskiej dodajmy, że żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości, a nawet lewicy, nie peregrynował do Kaliningradu i nie organizował regat
trzech marszałków. O tym pan redaktor chce mówić i tutaj wchodzimy
tylko
już
tyle, trzech marszałków. Tak, blisko jesteśmy. Tak, także nawet marszałek Struk fatygował się jachtem, łodzią motorową Kalberg, Krynica Morska. Jakoś uznał, że chyba to jest język polski, ten Kalberg, nazwa historyczna, i jachtem Alf w celu pogłębienia tej współpracy, więc tak jakby szukanie winnych w innych rewirach politycznych będzie mniej skuteczne niż szukanie we własnej zagrodzie.
Redaktor Cejrowski wywołał właśnie bardzo ciekawy wątek, o którym również chciałem wspomnieć, poruszając temat przekopu Mierzei Wiślanej. Jutro jest zaplanowana ta uroczystość. W tej samej Gazecie Wyborczej, o której wspominał właśnie redaktor Cejrowski, jeden z funkcjonariuszy WSI, komunistycznych WSI i
WSW,
przepraszam, powiedział, że no w ogóle taki przekop to teraz to trzeba by było go zasypać, bo to jest jakby dodatkowe miejsce, które może zostać zbombardowane przez Rosjan na przykład. Panowie, to środowisko po prostu, dlaczego to środowisko aż tak brutalny sposób atakuje, myśląc, że ludzie, społeczeństwo nie wyciągnie żadnych wniosków? Bo to są jakieś takie ataki, które kiedy logicznie myślimy o pewnych sprawach, no nie mają żadnego oparcia. To rząd na przykład właśnie Prawa i Sprawiedliwości przekazuje czołgi Ukrainie, to Polacy i polskie społeczeństwo, polski rząd wydał łącznie ponad 25 miliardów złotych na to, żeby pomagać w konflikcie z brutalnymi Rosjanami, Ukraińcom, żeby pomóc im. O co tu chodzi? Może jeszcze redaktor Cejrowski w tym temacie.
No cóż, no, wiemy od samego początku, że środowiska...
No i mamy przekop, tak? Przekop, który jest przeciwko Rosjanom.
Mamy przekop, który jutro będzie otwarty. To jest niezwykle spektakularna budowa. Dzisiaj Urząd Morski w Gdyni podsumował całą tę budowę, opisał, jak ta budowa powstawała, jak ten kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną był konstruowany. Dziś wiemy, że jesteśmy niezależni od Rosji. Wiemy też, że przez całe lata, dzięki decyzjom Platformy Obywatelskiej, Polska musiała pytać Rosjan o zgodę, czy może wpłynąć na Zalew Wiślany, czy nie. I de facto zrzekała się swojej suwerenności, bo jeśli ktoś musiał pytać o zgodę na wypłynięcie na swojej wody, no to był państwem przynajmniej na tym terenie niesuwerennym. I te decyzje funkcjonowały przez całe lata. Przez całe lata Platforma Obywatelska sugerowała, że jeżeli natura chciała, to w tym miejscu, jeżeli natura by chciała, to w tym miejscu byłby przekop. No,
kandydat na prezydenta Platformy Obywatelskiej, tak mówię.
Tak, dziś dalej za pomocą różnego rodzaju agent, czy to WSW, czy innych ośrodków medialnych, politycznych, z tym przekopem walczy, wspierając de facto rosyjską dezinformację, bo no, znów, polskie służby nie bez powodu podkreślają, że jest to element wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję. jedną z odsłon tej wojny był na przykład atak na granicy, to są wszystko stres testy prowadzone, drodzy słuchacze, na Rzeczypospolitej Polskiej. Przecież to, co obserwowaliśmy na granicy, co również wywoływało jakąś ogromną histerię i wzburzenie, zupełnie niezgodną z polską racją stanu w mediach liberalno-lewicowych, nazywanych nie wiedzieć czemu wolnymi mediami, no tam ta sytuacja była przedstawiana zupełnie inaczej niż to, czym ona de facto była, czyli takim stres testem prowadzonym na państwie polskim przez rosyjskie służby. Nie bez powodu działo się to w przededniu wojny z Ukrainą. Mieliśmy skupić się na tamtych wydarzeniach, mieliśmy pokazać, że jesteśmy państwem niezdolnym do tego, żeby odpowiednio zareagować, bo być może za chwilę pojawiałyby się w tamtym rejonie jakieś zielone ludziki, które i w Polsce prowadziłyby jakąś akcję specjalną. Na szczęście Polską rządzą ci ludzie, którzy nią rządzą i na szczęście do niczego takiego nie doszło. Ale no, możemy sobie zadać pytanie, mamy bogatą wyobraźnię, jak wyglądałaby ta sytuacja wówczas, kiedy Platforma Obywatelska rządziłaby państwem i próbowałaby tych uchodźców przyjmować, próbowałaby zachować się inaczej. No i to samo jest z przykopem Mierzei, to samo jest z całym szeregiem różnych innych sytuacji, które de facto są stres testem Rosji na Polsce i mają na celu osłabienie naszego państwa.
Redaktor Sejerowski wspomniał tutaj o zielonych ludzikach, którzy mogli się pojawić na polskim terytorium. Mówił właśnie o tej fali imigrantów, czy tam imigrantów zarobkowych, ale cofnijmy się też do roku 2016, kiedy z powodu szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży został wstrzymany mały ruch graniczny, co spotkało się z wieloma protestami, m.in. marszałek pomorski Mieczysław Struk pisał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że należy jak najszybciej odwiesić mały ruch graniczny. Teraz okazuje się, że to była decyzja trafiona absolutnie w punkt. I zwróćmy jeszcze uwagę na to, o czym właśnie mówił redaktor Cejrowski, czyli nad możliwością korzystania z Cieśniny Piławskiej przez Polskę, która była mocno ograniczona. No to ja przypomnę, że po 1945 roku, dopiero w roku 1990 Edmund Krasowski zorganizował rejs właśnie przez Cieśninę Piławską do Elbląga i to był pierwszy cywilny...
Jacht Misia 2.
Tak jest, jacht Misia 2. To był pierwszy cywilny rejs, więc widzimy, że Cieśnina Piławska była dawała taką możliwość korzystania z siebie, że 45 lat trzeba było czekać na cywilny rejs. A teraz jutro otwarty kanał przez Mierzeję Wiślaną i coraz mniej chyba słychać takich głosów z opozycji, że głosów krytycznych, które mówią o tym, tak jak na początku przecież była wielka awantura, no tutaj władze województwa pomorskiego grały pierwsze skrzypce.
Nastąpi chyba odwrót od tej retoryki,
tak jest, właśnie,
retoryki
no,
negatywnej.
No właśnie, czy nastąpi odwrót od tej retoryki, Marek Formela?
No zauważyliśmy tutaj w programie, że Platforma jest partią sondaży i te sondaże w tej chwili każą zmienić sposób komunikowania się z obywatelami, ze społeczeństwem i to jest zauważalne i szczytowym takim ekstremalnym przykładem zmiany poglądów było wystąpienie przewodniczącego Tuska na gorącej, gościnnej ziemi niemieckiej, a nie tym razem pod ratuszem na Długim Pobrzeżu, czy też na Ołowiance. W tym samym czasie, o którym mówi Jarek, mówił państwu Jarek, to marszałek Borusewicz też słał, ówczesny marszałek, wicemarszałek, słał pisma, w których zatrzymanie małego ruchu granicznego nazywał za sprzeczne z polską racją stanu, więc z kolei chwilę później jachtem Alf, ci politycy pomorscy udawali się do gubernatora Aljochina na rozmowy o kontynuacji.
Rekomendowany Władimira Putina.
Putina.
Innych tam nie ma.
Z kolei mer Jaroszuk to sekretarz partii Jedna Rosja też od Putina. I cały ten no nie łańcuch, ale ta pajęczyna takich relacji regionalnych była starannie podtrzymywana, a ówczesna zastępca prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz tłumaczyła nieobecność prezydenta Adamowicza na jednym ze spotkań właśnie koniecznością podtrzymywania w Kaliningradzie bardzo dobrych relacji z sąsiadem. No, dzisiaj okazuje się, że z tych dobrych relacji pozostały nawet nie pozostają wspomnienia.
Dobrze, już przejdźmy teraz na tutaj na wybrzeże, nasze wybrzeże do naszego Trójmiasta, bo niewiele czasu nam zostało. Mamy ciekawe, kilka ciekawych spraw jeszcze do omówienia, między innymi kwestie TikToka. Bo może, mogło dojść do nieprawidłowości, tak twierdzą radni Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o obsługę zamówienia prezydenta Gdańska, ale to później. Teraz mamy jeszcze gorące wieści z Sopotu, sprawa kortów sopockich. Jest z nami nasz reporter Bartosz Stracewski.
Dzień dobry.
Co piszcie w Sopocie? Może króciutko. Zaczniemy najpierw od Sopotu, a później przejdziemy jeszcze dynamicznie do Gdańska.
Piłka w grze.
Piłka w grze, słyszymy.
Piłka w grze, rzeczywiście, chociaż powiedziałbym, że obrót spraw jest co nieco zastanawiający. Jak państwo pewnie wiedzą, a może niektórzy nie wiedzą, 9 września mijał wyznaczony przez komornika termin na to, żeby Sopot Tennis Club opuścił teren kortów. Tam sopocki klub tenisowy, który wygrał sprawy z miastem, miał wrócić na teren, który kiedyś zajmował, ale ku zdziwieniu chyba przede wszystkim zarządu sopockiego klubu tenisowego, kiedy przyszli oni na halę widowiskową do siedziby STK, okazało się, że sąd tego samego dnia rano, o poranku w zasadzie z samego rana, musiał podjąć decyzję, gdzie na skutek skargi na działania komornika przedłużono termin wydania tego terenu aż do 31 października, tak więc tutaj...
Jak do tego doszło?
No właśnie, to jest pytanie, jak do tego doszło, bo decyzję w tej sprawie podjął sędzia referendarz, sędzia, który najprawdopodobniej miał w sądzie tego dnia dyżur.
Pani Edyta Fedorczyk.
Tak, dokładnie. Miał najprawdopodobniej...
Dama ta powinna być powszechnie znana, bo chodzi o praworządność.
Rzeczywiście to jest sędzia referendarz, która znana była z popierania działań związanych z tak zwanym przestrzeganiem prawa, ale ta sama decyzja jest co nieco zastanawiająca, bo jak z moich informacji wynika, że Sopot Tennis Club w tej skardze na działania komornika, który nakazał, dał prawie miesiąc na opuszczenie tego terenu, wskazywał na to, że kwestie logistyczne Sopot Tennis Clubu są tak skomplikowane, że żeby opuścić ten teren i przenieść się na teren tak zwanych kortów miejskich, sąsiedni, potrzeba dużo więcej czasu. Inną sprawą zupełnie jest to, że w tle są naprawdę ogromne pieniądze, bo jak spojrzy się na rejestr umów, na chociażby pisma, które, petycje, które Sopot Tennis Club wysyłał do władz miasta, no to można tutaj na przykład przeczytać takie zdania, że Sopot Tennis Club w petycji wysłanej 12 stycznia do Rady Miasta Gdańska chwali się na przykład tym, że...
Sopotu, oczywiście,
chwali się na przykład tym, że udało się zrealizować takie zadania jak wymiana oświetlenia na hali widowiskowej przy ulicy Hafnera, która, przypomnę, zgodnie z wyrokiem sądu jest terenem, który należy przekazać sopockiemu klubowi tenisowemu. Jest tutaj wiele takich zapisów, ale to są poważne pieniądze, bo ja sprawdziłem, ile kosztował remont oświetlenia awaryjnego, podstawowego na hali widowiskowej przy ulicy Hafnera. I tu były dwa postępowania, z których pierwsze zakończyło się remontem takim dość dużym, za który Urząd Miasta Sopotu, w ogóle to jest ciekawe, bo to był zamówienie było na remont i instalację oświetlenia podstawowego kortów tenisowych hali widowiskowej STK. I to jest w oficjalnym dokumencie napisane, jakby urząd twierdził, że to jest hala, która należy do Sopot Tennis Clubu. No i tutaj... Bo był przetarg, remont.
Bo inaczej nie mógłby ponieść tego wydatku.
No właśnie.
Ten teren to jest sprawa z 17 roku. 25 września 2017 roku podpisano umowę z firmą w Gdańsku na 253 tysiące złotych. To był pierwszy etap remontu instalacji elektrycznej, którym to remontem Sopot Tennis Club chwali się w petycji do urzędu, przedstawiając to jako swoją zasługę, a tutaj 250 tysięcy złotych z pieniędzy miasta, ale był też drugi etap tego remontu. Tutaj wygrała również firma, która ten remont przeprowadzała. No i również kolejne pieniądze zostały wydane. Co ciekawe, również 253 540 zł.
Same kwoty?
O co tu chodzi? Już sprawdzam dokładnie.
Króciutko.
Dokładnie te same kwoty i dokładnie
krótko
ta sama
jeszcze,
firma.
Krótko, Marek Formela zna dokładnie też sprawę z kortów sopockich. Jak oceniać te decyzje, które zostały podjęte przez panią referendarz? Co, do czego zmierza, do czego
kupiono czas, będzie zmierzał? Po prostu kupiono czas.
No przede wszystkim redaktor Stracewski zwrócił uwagę dość ironicznie na kwestie logistyczne. Rzeczywiście korty, tak zwane korty miejskie od kortów Sopockiego Klubu Tenisowego dzieli około 200-250 metrów.
Rozdzielone są strumieniem i ulicą tenisową, tak zwaną.
Rozdzielone są strumieniem i ulicą, tak, tenisową. W związku z tym jest to... Moim zdaniem próba utrzymania możliwości wygenerowania ostatnich dochodów z eksploatacji kortów zewnętrznych we wrześniu i w październiku. Niewątpliwie jest to działanie na szkodę właściciela. Ta decyzja referendarza jest działaniem na szkodę właściciela, wymierzona w istotę prawomocnego, opatrzonego klauzulą wykonalności postanowienia Sądu Rejonowego sędzi Olszewskiej bodajże, więc mamy do czynienia z podważaniem przez, czy próbą podważenia skuteczności prawomocnego opatrzonego klauzulą wykonalności werdyktu sądowego.
Będziemy się tej sprawie przyglądali na pewno.
To ja tylko przepraszam, dopowiem tylko. Otrzymałem oświadczenie pana prezesa Sopockiego Klubu Tenisowego Bartłomieja Białaszczyka, który poinformował mnie, że stowarzyszenie wystąpi do sądu i będzie od STK domagało się po prostu opłat z tytułu bezumownego korzystania z tego obiektu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
No i tak właśnie, tak wygląda sprawa w Sopocie, a teraz przejdźmy do Gdańska i do Gdańska, słynnego...
Może do TikToka, a może byśmy zmienili trochę scenariusz, bo kilka minut nam zostało. Może jeszcze o Gdańsku. 100 lat Gdańska w atmosferze skandalu. Ja czytam tytuł czołówki Gazety Gdańskiej i pytanie do redaktora Formeli, czemu taki tytuł?
No... To jest refleksja naszego dziennikarza, który uczestniczył w składaniu kwiatów i opisał otoczenie pomnika, który jest symbolem polskiej, gdańskiej martyrologii w Wolnym Mieście Gdańsku, który upamiętnia kilkudziesięciu zamordowanych gedanistów, który znajduje się w opłakanym otoczeniu, otoczony płotem z dykty, zapomniany... No nie chcę powiedzieć, że przez Boga i ludzi, ale jako miejsce całkowicie zapomniane, zlekceważone, co znakomicie kontrastuje z odległą o 150 metrów ławeczką grasa, wypielęgnowaną, wypucowaną. Pokazuje, jak bardzo, jak słabo troszczymy się o własną historię, o własne doświadczenie, jak się do własnej tożsamości odnosimy na terenie Gdańska. I po drugie chciałem powiedzieć, że wczoraj dokonano wyboru jedenastki stulecia gdańskiej Gdańsku. I muszę z przykrością stwierdzić, że obecni przedstawiciele władz klubu Gdańska 22, czyli powołujące się na sentymenty historyczne, które w istocie przesądzają o znaczeniu Gdańska, bo kopanie piłki na jakimkolwiek boisku jest zajęciem dzisiaj na tyle banalnym, że nie budzącym żadnych emocji, ale Gdańska jest znakiem daleko silniejszym niż tylko sekcja piłkarska. To jest znak obrony polskiej tożsamości i ani jeden piłkarz z drużyny, która w 1933 roku wygrywała Mistrzostwo Gdańska z gromadą niemieckich drużyn, ani jeden z tych piłkarzy, którzy oddali życie albo którzy byli prześladowani, gnębieni, którzy uprawiali sport nie tylko dlatego, żeby uprawiać sport, nie trafił do jedenastki stulecia. To jest wstyd dla obecnych działaczy, którzy moim zdaniem powinni jak najszybciej skrócić swoją nazwę i zrezygnować z dodatku 1922.
Jeszcze Artur Cejrowski o sprawie Gdańska, krótko, bo zostało nam 40 sekund.
Czy zaledwie jednym zdaniem, to niezwykle ważny wątek. Ja przyznam szczerze, Gdańską jestem jako żywo zainteresowany nie tylko z racji sympatii do piłki nożnej i podobnych, ale pisałem w przeszłości do tygodnika Niedziela tekst o tym, że no, przed wojną Gdańska znaczyła po prostu Polska. Ten gdański klub świętuje w tym roku stulecie swojego istnienia. I od zawsze zmagał się z ogromnymi problemami.
Taki też był tytuł mojego komentarza dla TVP Info. Gdańska Polska.
No właśnie, to, że dziś ta biało-czerwona wyspa na mapie Gdańska wciąż ma tak ogromne problemy. To jest, no niestety, kolejny kamyczek do ogródka prezydent Dulkiewicz i władz Gdańska.
No nie chciałbym dać wiary w to, że nowy nabywca, gdański przedsiębiorca, czy też rodzina gdańskiego przedsiębiorcy podjęła różnego rodzaju kroki skłaniające zarząd obecnego klubu do wyrażenia woli kooperacji przy zabudowie tego stadionu, co jest wbrew prawu i wbrew ochronie konserwatorskiej tego stadionu.
I to były słowa Marka Formeli. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl, Artur Cejrowski, portale w polityce.pl i Stefczyk Info.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek.
Bartosz Tracewski.
Piotr Kubiak. Zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.